Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Papież senior Benedykt XVI mówił o wdzięczności Bogu i o znaczeniu wiary na swoich urodzinach, które obchodził w dzień po ukończeniu 90 roku życia.
To nowy bodziec dla Kościoła, aby ogołocił się ze wszystkiego, co nie jest ewangeliczne, powiedział biskup Asyżu o liście, który Ojciec Święty przesłał mu z okazji inaugurowania nowego sanktuarium obnażenia.
Prawosławny patriarcha Konstantynopola nie wyklucza możliwości towarzyszenia papieżowi w podróży do Egiptu.
Witamy 18 kwietnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
O swej wdzięczności Bogu i o potrzebie wiary, by mieć właściwe odniesienie do stworzonego przez Niego świata, mówił papież senior z okazji swoich 90 urodzin. Ponieważ przypadały one dokładnie w niedzielę Zmartwychwstania, urodzinowe obchody urządzono dopiero następnego dnia.
Wzięli w nich udział goście z Bawarii, w tym jego starszy brat, ksiądz Georg Ratzinger, a także przedstawiciele władz tego niemieckiego kraju związkowego i 30-osobowa grupa tamtejszych strzelców. Nie zabrakło muzyki, kufli z piwem i bawarskich obwarzanków. Odbyło się to w klasztorze Mater Ecclesiae w ogrodach watykańskich, gdzie mieszka Benedykt XVI.
Moje serce wypełnia wdzięczność za 90 lat, jakie podarował mi dobry Bóg. Były to też doświadczenia i ciężkie czasy, ale ze wszystkich On mnie wyprowadzał. Zachowywał bezpiecznym od nich, tak, iż mogłem iść dalej. Jestem więc pełen wdzięczności, przede wszystkim także za to, że podarował mi piękne strony rodzinne, które teraz tutaj u mnie uobecniacie. Bawaria jest piękna, poczynając od stworzenia. Kraj ten jest piękny dzięki wieżom kościelnym, które się tam wznoszą, dzięki domom z balkonami, z kwiatami, dzięki ludziom, którzy są dobrzy. Jest piękny, bo znają tam Boga i wiedzą, że to On stworzył świat i że słuszne jest, byśmy go kształtowali razem z Nim. Zatem dziękuję Wam serdecznie za tę obecność Bawarii, którą mi tu przynosicie. Bawarii, która jest otwarta na świat, żywa, radosna, ale może taka być dlatego, że ma swoje korzenie w wierze.
Kończąc przemówienie do swych rodaków, papież senior porównał błękitne rzymskie niebo z białymi chmurami do flagi bawarskiej, która ma właśnie takie same kolory.
To nowy bodziec dla Kościoła, aby ogołocił się ze wszystkiego, co nie jest ewangeliczne, powiedział biskup Asyżu o liście, który Ojciec Święty przesłał mu z okazji inauguracji nowego sanktuarium obnażenia. Arcybiskup Domenico Sorrentino ustanowił je w dawnej asyskiej katedrze Matki Bożej Większej i siedzibie biskupiej. To tam, przed 800 laty, młody Franciszek rozebrał się, zwracając swemu ojcu szaty, aby pod opieką biskupa prowadzić ubogie życie oddane Bogu. Oficjalna inauguracja sanktuarium odbędzie się 20 maja.
Komentując papieskie przesłanie, ordynariusz Asyżu przypomniał, że w Europie kultura i społeczeństwo oddalają się od Ewangelii. Aby głosić ją na nowo, trzeba potraktować poważnie ewangeliczny obraz Boga, widoczny w Jezusie. Ogołocił się On ze swojej chwały, co widzimy zarówno w Boże Narodzenie, jak i w Wielki Piątek. Święty Franciszek poszedł za jego przykładem, obnażając się w siedzibie biskupiej. Rozmawiając niedawno z papieżem, arcybiskup Sorrentino mówił mu o ustanowionym tam przez siebie sanktuarium obnażenia. Doceniając tę inicjatywę, Ojciec Święty przesłał specjalny list. Wspomina w nim swoją pierwszą wizytę w Asyżu przed ponad 3 laty, kiedy właśnie w miejscu, gdzie ogołocił się święty Franciszek, spotkał się z ubogimi. Nowe sanktuarium nazywa proroczą zapowiedzią społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i solidarnego, a Kościołowi zaleca ogołacać się ze światowości i żyć wartościami Ewangelii.
Prawosławny patriarcha Konstantynopola mógłby towarzyszyć papieżowi w jego planowanej na koniec miesiąca podróży do Egiptu. Bartłomiej ujawnił to na wielkanocnym spotkaniu w swojej siedzibie patriarchalnej w Stambule. Informując swych gości o liście z życzeniami świątecznymi otrzymanym od Franciszka, przypomniał, że od początku jego pontyfikatu spotkał się z nim już 6-krotnie i wyraził nadzieję, że jeszcze się zobaczą.
Okazja do tego mogłaby być bardzo bliska, powiedział patriarcha ekumeniczny. Ja tak samo jak on zostałem zaproszony na Uniwersytet Al-Azhar w Kairze i 28 kwietnia mógłbym tam być razem z papieżem Franciszkiem. Komentatorzy niespodziewanej zapowiedzi Bartłomieja uważają, że jego ewentualny udział w wizycie Ojca Świętego na tej muzułmańskiej uczelni nadałby temu historycznemu wydarzeniu charakter jeszcze bardziej wyjątkowy.
Ekstremiści islamscy, uderzając w egipskich chrześcijan, chcą stworzyć podział i nienawiść między różnymi grupami w społeczeństwie, ale to im się raczej nie uda. Na takie motywacje terrorystów wskazuje pracujący w Kairze maltański jezuita, który podkreśla znaczenie faktu, że planowana na koniec kwietnia papieska wizyta w Egipcie po zamachach dokonanych w Niedzielę Palmową nie została odwołana. Stanowi ona nadal znak solidarności i dialogu.
W wywiadzie dla Radia Watykańskiego ksiądz Oliver Bork mówi także o godnej reakcji narodu egipskiego na ataki.
Koptowie zadają sobie pytanie, co się stanie w tych dniach, ponieważ z okazji uroczystości kościoły są wypełnione. Ale ludzie tak czy siak mówią, no dobrze, musimy iść naprzód, nie możemy się poddać tym groźbom, których cel to podzielenie naszego kraju i napędzenie nam strachu. Równocześnie istnieje wielka solidarność między chrześcijanami i muzułmanami. Wyraziła się ona na przykład w momencie, w którym doszło do eksplozji, kiedy wyznawcy islamu natychmiast wyszli z mieszkań i poszli oddać krew, aby wspomóc ofiary zamachu. Ponadto mówili, Egipt tak nie wygląda, nie chcemy tego, islam tak nie wygląda. Problem stanowi przede wszystkim nauczanie religijne prowadzone w meczetach. Prezydent utworzył nowy komitet do spraw walki z terroryzmem, mający między innymi kontrolować te sprawy. Bo niestety dostajemy mnóstwo obietnic od Uniwersytetu Al-Azhar, ale w rzeczywistości niewiele się dzieje, gdyż trzeba czasu na przeprowadzenie zmian. Nie wystarczy nowy zwierzchnik uczelni, który, jak mi się wydaje, naprawdę pragnie coś zrobić, ale należy zmienić cały personel uniwersytetu.
Pragnę poinformować, że podjąłem decyzję o niekandydowaniu do prezydentury Republiki na lata 2018-2023, napisał w liście do przewodniczącego konferencji Episkopatu Paragwaju prezydent tego kraju Horacio Cartes. To bardzo ważna decyzja. Trwają bowiem spotkania między różnymi siłami politycznymi i społecznymi, wśród których jest także Kościół katolicki, celem doprowadzenia do dialogu po niedawnych scysjach w parlamencie i manifestacjach ulicznych spowodowanych projektem ustawy umożliwiającej reelekcję prezydenta.
Prezydent Cartes wyraził nadzieję, że jego rezygnacja przysłuży się do pogłębienia dialogu mającego na celu wzmocnienie konstytucyjności republiki w atmosferze zgodnej harmonii z narodem paragwajskim. Jednocześnie stwierdził, że podejmując decyzję inspirował się apelem papieża Franciszka, w którym prosił on o pokojowe rozwiązanie tego konfliktu.
Adresat listu prezydenta, arcybiskup Edmundo Valenzuela, wysoko docenił gest Horacio Cartesa, podkreślając, że okazał się on człowiekiem kochającym ojczyznę ponad własny osobisty interes. Jednocześnie hierarcha wezwał do kontynuowania rozmów celem doprowadzenia w Paragwaju do konsensusu oraz do uczestnictwa w nich wszystkich stron.
Tegoroczne święta wielkanocne w Kolumbii obchodzono w szczególnej atmosferze. Kraj ten przygotowuje się bowiem na wrześniową wizytę papieża Franciszka, a z drugiej strony ciągle oczekuje na zakończenie procesu pokojowego, który położyłby kres trwającej od ponad 50 lat wojnie domowej. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego mówił o tym ojciec Dario Echeverri, sekretarz Komisji Pojednania Narodowego i zarazem proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bogocie.
W Kolumbii musimy odczuć, że te święta wielkanocne dają nam siłę, by iść naprzód i przezwyciężyć pamięć o bardzo smutnej przeszłości, o wojnie naprawdę długiej. Potrzebujemy poczucia, że zmartwychwstanie Pana Jezusa prowadzi do przebaczenia i pojednania. To jest bardzo ważne. Bez tego życie chrześcijan tutaj nie ma sensu, a nawet nie ma sensu porozumienie między rządem a partyzantami z rewolucyjnych sił zbrojnych Kolumbii. Musimy czuć, że pojednanie to rzeczywistość naszego życia.
Ojciec Echeverri przypomniał, że wojna spowodowała ponad 8 milionów ofiar. W stolicy i w większych miastach nie odczuwa się działań wojennych, ale na prowincji sytuacja jest bardzo trudna, szczególnie dla ludzi biednych, rolników czy rdzennych mieszkańców kraju.
Mówiąc o oczekiwanej wizycie papieża, kolumbijski kapłan podkreślił, że będzie ona bardzo ważna. Franciszek zna bowiem bardzo dobrze tamtejszą rzeczywistość i może wezwać wszystkich Kolumbijczyków, by byli braćmi, by budowali trwały i stabilny pokój.
Do pytania, cóż to jest prawda, jakie Piłat zadał w Wielki Piątek Jezusowi, nawiązali obaj prymasi Irlandii w przesłaniu, które wystosowali wspólnie również w tym roku, zgodnie z zapoczątkowaną już wcześniej ekumeniczną tradycją. List podpisali dwaj arcybiskupi prymasowskiej stolicy Armagh, Eamon Martin ze strony katolickiej i Richard Clark z kościoła Irlandii należącego do wspólnoty anglikańskiej.
Obaj prymasi Irlandii zwrócili uwagę, że relatywizm Piłata, który z pozycji władzy nie uznawał obiektywnej prawdy i uważał, że można ją definiować jak kto chce, przeważa również w dzisiejszym świecie. Chrześcijanie winni jednak dawać świadectwo prawdzie, która daje odpowiedź na pytania o dramat ludzkiego cierpienia. Jest nią śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. To ona stanowi sedno wydarzeń Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy, piszą arcybiskupi z obu irlandzkich kościołów. Przypominają kazanie, które wielki niemiecki teolog i męczennik, pastor ewangelicki Dietrich Bonhoeffer, wygłosił w Berlinie, kiedy Hitler dochodził tam do władzy. Zamordowany później przez nazistów duchowny powiedział, że wprawdzie możemy pytać o prawdę, ale to także sama prawda, którą jest Chrystus, pyta o nas i nas szuka. Wzywa nas ona, byśmy stanęli u boku Jezusa w imię bezwzględnej prawdy i absolutnej prawości, czytamy w ekumenicznym liście irlandzkich prymasów.
Poniedziałek Wielkanocny jest w Rosji dniem roboczym. Działaczom wielu prawosławnych organizacji społecznych taki stan prawny wydaje się niewłaściwy i niezgodny z rosyjską tradycją. Dlatego rozpoczęli akcję zbierania podpisów pod listem do władz państwowych celem wprowadzenia dnia wolnego w poniedziałek po święcie Paschy.
W liście czytamy, że Rosja należy do niewielu krajów prawosławnych, w których poniedziałek Wielkanocny jest dniem roboczym. Zdaniem autorów listu stoi to w sprzeczności z wielowiekową tradycją rosyjską. W czasach Imperium Rosyjskiego poniedziałek Wielkanocny był dniem wolnym od pracy, a cały tydzień po święcie Paschy odbywały się festyny, zabawy, a ludzie odwiedzali się nawzajem i wspólnie przeżywali radość zmartwychwstania. Autorzy listu zwracają się z apelem do prezydenta Putina i patriarchy moskiewskiego Cyryla, aby razem, jak się wyrazili, dogadali się w sprawie umieszczenia poniedziałku wielkanocnego w spisie dni wolnych od pracy w Federacji Rosyjskiej. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Działająca przy Episkopacie Brazylii Komisja Duszpasterstwa Ziemi opublikowała roczny raport na temat konfliktów agrarnych. Według niego rok 2016 wchodzi do historii jako ten, w którym doszło tam do największej od 13 lat liczby zabójstw na takim tle.
W prezentacji wspomnianego raportu uczestniczył biskup Enemesio Lazaris, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Ziemi, przedstawiciele Episkopatu, profesor Marco Mitidiero z Uniwersytetu Federalnego w Paraiba oraz osoby związane z problematyką agrarną. 32. edycja raportu Komisji Duszpasterstwa Ziemi przedstawia rejestr wszystkich konfliktów agrarnych, jakie miały miejsce na terenie całego kraju. W raporcie uwzględniono przypadki przemocy dotyczące ludów tubylczych, a także pracowników rolnych. Raport podkreśla, że spośród liczby wyszczególnionych zabójstw 48 miało miejsce na terenie Amazonii Legalnej. Poza przypadkami śmierci odnotowano także wzrost innych przejawów praktykowanej przemocy. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Wisław Malczewski, Chrystusowiec.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.